Wieczór. Witam serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach cyklu Finanse wieczorową porą. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dzisiaj dla Was ten odcinek. Na kanale wieczorową porą mówię o finansach tradycyjnych, o rynku kapitałowym i ogólnie o tradycyjnych formach inwestowania. A kim jestem? Jestem pasjonatem rynku kapitałowego, jestem inwestorem. Działam aktywnie na giełdach od 2008 roku. Jestem członkiem Stowarzyszenia Aniołów Biznesu Sterling Angels. Jestem również przedsiębiorcą i działam, tu Was pewnie nie zaskoczę, w branży finansowej. Prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. Wprowadzam ich w świat inwestowania. Tyle o mnie, a wszystkich obecnych zachęcam do obserwowania konta wieczorową porą na Twitterze. Nagrania pojawiają się również na Spotify i tutaj też możecie odnaleźć nas pod nazwą wieczorowa pora, żeby odsłuchać wszystkie nagrania, a jest już ich trochę. Ja, tak jak już mówiłem, mówię o rynkach finansowych, o tradycyjnych formach inwestowania, a na tym kanale też możecie usłyszeć nieraz twórcę tego kanału, Nikodema, który skupia się na blockchainie, NFT, tokenizacji i wszystkim, co jest związane z Web3. A dzisiejsza rozmowa będzie kolejną, w której nie będziecie skazani na słuchanie tylko mnie. Staram się zapraszać do rozmów ciekawe osoby, które są związane z rynkiem kapitałowym, są związane z inwestowaniem, no i nie inaczej jest tym razem. Serdecznie witam Michała Darkowskiego, który jest inwestorem giełdowym, inżynierem, założycielem narzędzia Scrap.com. Poza technologią od nastoletnich lat Michał pasjonuje się inwestowaniem i giełdą, no i co doprowadziło go do zbudowania Scraba, czyli narzędzia do automatyzacji analizy fundamentalnej, które ma sprawiać, że codzienna praca inwestorów jest szybsza, oparta na analizie danych, no i jak najbardziej wolna od błędów poznawczych. Porozmawiamy dzisiaj trochę o tej platformie, ale również o badaniach, które Michał niedawno przeprowadził, a konkretniej o wynikach tych badań. Cześć Michał, widzę, że już jesteś z nami.
Cześć, cześć, dobry wieczór, jestem.
Michał, słychać
halo,
cię?
Halo.
Myślę,
halo,
że
dobrze. Okay.
Możemy tutaj przechodzić dalej. No a skoro powiedzmy, że ten wstęp mamy za sobą, osoby, które uczestniczą na żywo, jest już kilka osób. Serdecznie zachęcam do zadawania pytań. Możecie to robić na dwa sposoby. Możecie tutaj napisać komentarz. Możecie również poprosić o udzielenie głosu i w międzyczasie, między tutaj pytaniami, odpowiedziami Michała będę też prosił Was o zadawanie pytań, jeżeli tylko poprosicie o ten głos. No, skoro tak, Michała słyszymy i ten wstęp i sprawy techniczne mamy za sobą, to przejdźmy może do konkretów, czyli do pytań i Twoich, Michał, odpowiedzi. No to zaczynajmy. A na początek chciałbym zapytać Cię, jak ujawniła się u Ciebie pasja do inwestowania do rynku kapitałowego?
Oj, to bardzo, bardzo odległe pytanie, żeby sięgnąć do początków tego wszystkiego. Początki sięgają w zasadzie pierwszej komunii i tego, że pieniądze, które dostałem na pierwszą komunię, jakimś sposobem moi rodzice, nie mam pojęcia jakim, przekonali wtedy małoletniego mnie, że to nie kura lecimy do sklepu z zabawkami, tylko żeby te pieniądze wpłacić na lokatę jakąś oszczędnościową. I naprawdę z ręką na sercu nie pamiętam, jakich argumentów użyli, żeby mnie do tego przekonać. Ale rezultat był taki, że w wieku tych 10 czy iluś lat. Śmieję się, że byłem szkolnym rentierem, no bo raz na kwartał z tych odsetek miałem parę złotych, żeby sobie w szkolnym sklepiku kupić chipsy. No więc to może brzmieć trochę absurdalnie i zabawnie, ale dzięki temu już no, od najmłodszych lat zrozumiałem, że pieniądze to niekoniecznie jest tylko coś, co jak tylko się pojawi, że należy je wydać jak najszybciej, tylko jest to coś, no jakieś. Mogą być pozytywy, nawet w postaci tych chipsów, oszczędzania, czy jakiegoś takiego właśnie lokat, próby inwestycji, chociaż wtedy no, jeszcze dla mnie to było proste, że okej, co parę miesięcy dostanę parę złotych, a suma, którą dostałem na komunii, z tej sumy nie ubywa. No i potem oczywiście kolej rzeczy była taka, że jak dorastałem, jak troszkę zwiększała się ta moja świadomość finansowa, no to naturalnie zacząłem się zastanawiać, co oprócz tych lokat bankowych jest w ogóle dostępne, co można robić w ogóle z pieniędzmi. No i dowiedziałem się o istnieniu obligacji, troszkę o stopach procentowych gdzieś tam usłyszałem, no i potem to tak szło, rozwijało się na kolejne poziomy zaawansowania, powiedzmy, czyli jakieś fundusze inwestycyjne, no i ostatecznie akcje, a nawet i opcje, czyli temat w Polsce raczej bardzo mało popularny, opcje akcyjne i tak dalej. No więc trochę lat minęło, jestem bardzo wdzięczny za to moim rodzicom, że nie musiałem jako 20 czy 30-latek dopiero się uczyć oszczędzania i tego, że warto mieć poduszkę finansową, tylko już od najmłodszych lat jakoś mi to trafiło do głowy i mnie przekonali. Grześku, nie wiem, czy coś mówisz, czy nie, ale chyba byłeś wyciszony.
Halo, halo, czy mnie słychać?
Teraz słyszę, tak.
Okej, to spróbuję troszeczkę inaczej. Małe problemy techniczne.
Myślę, że teraz mnie będzie lepiej słychać.
Super, dalej potwierdzam.
Dobrze. Dobrze. To jakby trochę nawiązując, wtrącając się może nie w twoją wypowiedź, ale powiem ci, że bardzo ciekawe to, co mówisz, bo w zeszłym roku w okolicach czerwca odezwał się do mnie znajomy, który uznał, że jego syn powinien swoje pieniądze, część swoich pieniędzy z komunii zainwestować. Chciał, żebym się z jego synem spotkał, żebym mu coś powiedział o inwestowaniu, o akcjach, o obligacjach. Tak mu wstępnie starałem się wytłumaczyć, czym są akcje, obligacje. Chwilkę porozmawialiśmy, bardzo mądry, młody człowiek. No i uznaliśmy tutaj wspólnie z jego tatą, że część tych środków z komunii chcę mieć gdzieś wyłączone ze swojego portfela, żeby nie kusiły i tutaj, no ale też, żeby to było bezpieczne i tutaj na fundusze obligacyjne się zdecydowaliśmy. Ma stale do tego dostęp, znaczy jakby same fundusze na ojca zostały otworzone, ale jesteśmy umówieni, żeby co roku się spotykać i patrzeć, jak tam te środki pracują, więc za kilka miesięcy pewnie tutaj z młodym Mikołajem się spotkam. Może będzie to podobna historia do tej twojej. No ale
Tego mu
przechodzę.
życzę, tego mu życzę, bo to jest w ogóle bardzo ciężki czy interesujący temat, nie? Rozmowa o finansach z dziećmi i to już od najmłodszych lat, czy takie tematy jak kieszonkowe, czy dawać, czy nie, czy za, nie wiem, wywiązywanie się z jakichś obowiązków domowych, czy tak po prostu. No, ciekawy temat, więc fajne podejście i mam nadzieję, że Mikołaj, że za kilkanaście czy 20, 30 lat będzie wspominał te wasze rozmowy z takim sentymentem i wdzięcznością jak i ja.
No tak, no zobaczymy, jak ta historia się potoczy, a tutaj przy okazji, jak mówimy już o tym, jak wprowadzać dzieci w świat finansów, to kilka miesięcy temu miałem bardzo ciekawą rozmowę z finansową mamą właśnie o tym, więc jeżeli ktoś jest tym tematem zainteresowany, to zapraszam do odsłuchania poprzednich nagrań. Więc no, tak jak mówisz, no, zacząłeś bardzo wcześnie. Wydaje mi się, że mając 18 lat, za bardzo się tym nie interesowałem. Dopiero gdzieś na studiach ekonomicznych Przed osiemnastką pamiętam jedynie, że mój starszy brat gdzieś tam kupił fundusze Pioniera i sprawdzał ich wyniki na telegazecie. To trochę taki old school, ale były na konkretnych stronach telegazety właśnie notowania funduszy Pioniera i mi tam opowiadał to nieco o tych funduszach. No ale jakby idźmy dalej. Teraz Michał zahacza o taki odwieczny spór inwestorów. Co jest według Ciebie istotniejsze w doborze spółek? Analiza techniczna czy analiza fundamentalna?
Ja odpowiem pytaniem na pytanie. Co masz na myśli pytając o co jest istotniejsze? Czy co da zarobić więcej pieniędzy? Czy co bardziej działa? Czy co mnie osobiście bardziej przekonuje? No to jest, wiesz, temat na całą rozmowę, nie? Analiza techniczna kontra fundamentalna.
No tak, no to może co ciebie bardziej przekonuje, co częściej ty używasz, co się częściej konkretnie u ciebie sprawdza?
Dla mnie zdecydowanie analiza fundamentalna, ale nie tylko. Powiedzmy, że analizy technicznej używam jako taką formę wsparcia, może powiedzmy, czy próbę doboru odpowiedniego momentu na zakup, sprzedaż akcji. Natomiast to jest właśnie tylko taki jeden z ostatnich czynników, na które w ogóle zwracam uwagę. Moje preferencje są takie, z jakiegoś powodu, nie wiem, nie wnikam, czy to jest słusznie, czy niesłusznie, przemawia do mnie wizja inwestowania. Jeśli mówimy o inwestycji w akcje, w jakieś wybieranie indywidualnych spółek i tak dalej, przekonuje mnie bardzo wizja takiego inwestowania, ale jako współudziału spółki, czy bycie współwłaścicielem w formie tych akcji jakiegoś biznesu działającego. No więc jeśli ja chcę wiedzieć, jaki biznes działa dobrze, albo w co zainwestować, z myślą o staniu się w jakimś drobnym promilu promila, nie, oczywiście, ale współwłaścicielem tej spółki, no to tutaj tylko w zasadzie analiza fundamentalna. No a techniczna, no to tak jak mówię, gdzieś tam pod koniec tylko, żeby zobaczyć, czy może jest jakiś oczywisty, nie wiem, moment wsparcia albo coś takiego, ale też, no to są bardzo proste rzeczy i podczas tej, nie wiem, stosując tą analizę techniczną, szukam rzeczy, które są tak oczywiste, że naprawdę mogę liczyć na to, że każdy inny albo prawie 90% innych inwestorów też to zobaczy na tym samym wykresie. Nie stosuję jakichś, nie wiem, magicznych wskaźników i tak dalej, tylko najprostsze rzeczy, typu właśnie próba wychwycenia jakiegoś tam poziomu oporu i tak dalej, ewentualnie średnie kroczące takie rzeczy, nic szalonego, ani zbyt zaawansowanego.
Okej, czyli reasumując, jakby przy całym doborze, poszukiwaniu spółek, to tutaj kierujesz się analizą fundamentalną i tu analizujesz, no, wiele, wiele czynników danej spółki, a żeby dokonać już transakcji, to tutaj, rozumiem, częściej wchodzi u ciebie w grę analiza techniczna, no zarówno przy sprzedaży, jak i przy zakupie. Dobrze to rozumiem, tak?
Tak, tak. No ale to też nie jest tak, że decyduję o momencie zakupu czy sprzedaży tylko na podstawie analizy technicznej. No też spróbuję jakoś tam ocenić wycenę i tak dalej, patrzę na kalendarz raportowania wyników i tak dalej. To po prostu ta analiza techniczna jest to jeden z iluś tam czynników, które biorę pod uwagę po prostu już jakby przed podjęciem działania na rynku.
No rozumiem. No myślę, że tak, przy takich inwestorach, z którymi gdzieś tam mam kontakt i rozmawiam, to każdy, kto bardziej długofalowo patrzy na inwestowanie, to jednak ta analiza fundamentalna w przypadku spółek jest zazwyczaj istotniejsza, ma większą wagę, ale też uważam, że nie należy tutaj analizy technicznej się wystrzegać i uważać, że to są tylko jakieś tam wykresiki z przeszłości, bo też znam osoby, które mają takie zdanie o analizie technicznej. To były takie dwa pytania na rozgrzewkę, trochę takie ogólne, a przejdźmy może tutaj już do mięsa. I chciałbym nawiązać do badań, które zrobiłeś pod koniec zeszłego roku. Przeprowadzałeś ankiety na inwestorach z trzech kontynentów, z tego przynajmniej co mi wiadomo. Powiedz w ogóle, co cię skłoniło do przeprowadzenia tych badań i jakie informacje chciałeś uzyskać?
No cóż, badanie dotyczyło problemów i frustracji, z jakimi zmagają się inwestorzy. I mówiąc o inwestorach, celowałem w grupę, czy liczyłem na to, że będę w stanie troszkę się dowiedzieć o inwestorach ze zbliżonym podejściem do mojego, czyli raczej inwestycje długoterminowe, raczej kierujące się osoby przy podejmowaniu decyzji tą analizą fundamentalną. No a skłoniło mnie do tego to, że jako autor, założyciel platformy no, do analizy akcji Scrub.com, chciałem tak naprawdę zrozumieć, jaki jest główny problem, który ja mogę pomóc rozwiązać inwestorom czy użytkownikom tej aplikacji, bo historia tego narzędzia jest taka, że w gruncie rzeczy ja zacząłem budować narzędzie czy platformę, którego potrzebowałem ja sam dla siebie i tyle. I to w ogóle było założenie, że dobrze, zautomatyzuję sobie jakieś tam rzeczy, które mnie nudzą, które są powtarzane i tak dalej. Jeśli nikt absolutnie nie będzie tym zainteresowany, to spoko. Przyda się to mi, tak, na co dzień. Oszczędzi mi trochę czasu. No na szczęście okazało się, czy na szczęście okazało się, że osób z takimi potrzebami jak ja jest trochę więcej. Ze Scrub'a korzysta już ładnych kilkuset użytkowników z płatnej wersji. No tylko, że od początku to było narzędzie, które w dużej mierze kierowałem się tym, co mi było potrzebne i to, czego mi brakuje w innych narzędziach. No oczywiście tam przy wielu okazjach też pytałem użytkowników o zdanie i tak dalej, i tak dalej. Ale po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że nie wiem tak naprawdę, jaki jest główny problem, który to narzędzie rozwiązuje. No i o ile może to brzmieć trochę dziwnie, no bo automatyzacja, przyspieszenie, tak, pozbycie się błędów poznawczych i tak dalej, ale zastanawiałem się, czy może przypadkiem nie jest tak, że w ogóle to, nad czym ja pracuję i to, co staram się tutaj rozwiązać, może to jest jakiś poboczny problem, który dotyczy 1 na 100 inwestorów. No więc, żeby sięgnąć po takie faktycznie zrozumienie i zobaczenie, z czym ludzie mają problemy, stąd ankieta. No i też, żeby nie ograniczać się tylko do inwestorów polskich, bo specyfika polskiego rynku, polskiego inwestora niekoniecznie może być to, czy według mnie nie jest reprezentatywne, jak chodzi o inne kraje, czy na przykład czy inne kontynenty, więc stąd to badanie, no tak naprawdę. Chciałem zrozumieć, co w Scrubie, albo jaki problem, jaki jest najważniejszy problem, który Scrub albo już rozwiązuje, albo powinien rozwiązywać dla inwestorów. No i wyniki są dosyć ciekawe, no myślę, że tu jeszcze powiem trochę więcej, ale było parę takich zaskoczeń i w pewnym momencie otworzyły mi się troszkę oczy szerzej, jak zacząłem patrzeć na te wyniki. Halo, halo, nie wiem, czy to...
Halo, halo. No to Michał, może jak już mówisz o tych wynikach, to może powiesz o nich coś więcej. No powiedz, co wyszło, może tak na razie bardziej ogólnie, jakie są te główne bolączki inwestorów na świecie według tych badań?
Co wyszło? No to tak, według tych badań są 3 główne kategorie problemów. I oczywiście jeszcze powiem może krótko o w ogóle metodologii tego badania, bo pełne rezultaty będziemy publikować pewnie w ciągu tygodnia albo i 2, pewnie można sobie doczytać szczegółowo, ale to, co odróżniało to nasze badanie od wielu innych ankiet, czy nawet tej ankiety organizowanej w Polsce przez SI, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, była troszkę inna metodologia, no bo ponieważ byliśmy mocno zainteresowani problemem, jakimś takim rankingiem, co sprawia ludziom największe problemy. Zrobiliśmy badanie w taki sposób, że osoby biorące w nim udział widziały pary problemów i musiały wybrać, co według nich jest większym problemem z pary. No i tych różnych takich par, różnych potencjalnych problemów pojawiało im się tam kilkanaście, 12 czy 15. Więc to nie była jedna mega długa lista, gdzie trzeba było, nie wiem, przypisywać punkty albo coś takiego, tak jak często wyglądają te badania, tylko to było dużo bardziej zbliżone do tego, jak my faktycznie podejmujemy wybory, czy jakby jak wygląda trochę nasz proces podejmowania decyzji, że tak naprawdę wiele takich rzeczy sprowadzamy do wyboru między dwoma opcjami, albo odrzucamy najgorszą i potem jest taka troszkę, nie wiem, drabinka, albo taki taka rywalizacja czy porównywanie różnych opcji dostępnych. Więc w ten sposób było zrobione to badanie. I to, co wyszło, można podzielić na trzy kategorie problemów. Jedna kwestia to są narzędzia brakujące albo jakieś potrzeby, które można rozwiązać za pomocą lepszych narzędzi, przyspieszenia czegoś, właśnie jakiejś automatyzacji albo dodatkowych, nie wiem, źródeł danych, takich, tego typu rzeczy. Druga rzecz to jest kwestia wiedzy. No i tu oczywiście jest bardzo duża różnica w zależności od stażu, na inwestycyjnego stażu i tego, ile lat ma się doświadczenia na rynku. Ale tu się pojawiały problemy związane z wiedzą i z jakąś taką trudnością oceny tego, co jest ważne, a co nie. Czyli na przykład, które newsy są ważne i jak w tym całym szumie odnaleźć coś, co faktycznie jest istotne, albo o wpływie sytuacji makroekonomicznej na giełdę, jak to w ogóle, na co patrzeć, jak to interpretować, czy to ma wpływ i tak dalej. No i trzecia rzecz to kwestie związane z emocjami. Błędy poznawcze, to, że w przypadku korekty, jakiejś bessy, czy jakichś nagłych zawirowań na rynku, ciężko jest no, nie poddać się tym emocjom po prostu i realizować swój plan. I tu jeszcze z zastrzeżeniem, że liczymy na to, że faktycznie osoby, które mają problem z trzymaniem się planu, że faktycznie mają jakiś plan, a nie do tej pory inwestowały tak pod wpływem głosu serca i intuicji i w przypadku właśnie jakiejś korekty, że są złapane po prostu bez jakiegoś planu czy jakiejś wizji, co w ogóle robić w takiej sytuacji.
No okej. No, powiedziałeś troszeczkę o tej, jak te badania wyglądały, a jakbym tutaj ja to wiem, bo jakby no, mam wgląd tutaj w taki pierwotny raport, ale jakbyś mógł powiedzieć, ile mniej więcej osób uczestniczyło w tych badaniach?
Około 700 osób. Około 700 osób, z czego największe dwie grupy, jak chodzi o region, no to najwięcej było osób z Polski i w drugiej kolejności ze Stanów Zjednoczonych. Z Polski oczywiście, no bo najłatwiej nam tutaj było dotrzeć do inwestorów, którzy byli zainteresowani wzięciem udziału w takim badaniu. No i drugi kraj, no to Stany Zjednoczone, ponieważ tam ten rynek jest największy, najstarszy, taki, to jest rynek, na który patrzy cały świat. Byliśmy bardzo ciekawi też, jak wygląda perspektywa amerykańskiego inwestora.
Jasne. Słuchaj, no a patrząc na te wyniki badań, no myślę, że już je zacząłeś troszkę analizować. Czy jest jakaś frustracja czy problem inwestorów, który cię zaskoczył, że no jest tak wysoko w klasyfikacji lub w drugą stronę, że przewidywałeś, że jakiś problem będzie w samej czołówce, no a wiele innych okazało się znacznie istotniejszych?
Tak, oczywiście, ale po zastanowieniu się nad tymi rzeczami, wszystkie takie sytuacje czy jakieś pozycje w tych wynikach, które mnie zaskoczyły, jestem w stanie zrozumieć, albo przekonały mnie, prawie wszystkie te rzeczy przekonały mnie, że faktycznie ma to sens, że po prostu moje oczekiwania były błędne. Natomiast jest jedna rzecz, której przyznam się, że nie rozumiem. Może ty będziesz miał jakieś sugestie, ale to już powiem zaraz, o co chodzi. Natomiast takie rzeczy, które mnie zaskoczyły, ale faktycznie mają sens, to w pierwszej trójce pojawił się problem czy frustracja pod tytułem, że inwestorzy nie wiedzą, które informacje, albo jak w szumie medialnym wyłapać wartościowe informacje, czy jakieś ważne informacje. A dlatego mnie to zaskoczyło, no ponieważ ja dopiero po pewnej chwili sobie to uświadomiłem i ja miałem dokładnie ten sam problem, natomiast ja sobie z nim poradziłem w taki sposób, że jestem na diecie informacyjnej, że tak powiem, że po prostu bardzo, bardzo ograniczam ilość jakichś newsów, analiz, całego tego szumu, który do mnie trafia. No i można powiedzieć, że dzięki temu troszkę zapomniałem o tym, jaki to faktycznie był dla mnie problem, natomiast widzę, że sporo osób, czy większość osób, no bo to jest na podium ten problem wylądował, że jest to coś, z czym zmaga się większość inwestorów. Faktycznie. No, a żeby jeszcze troszkę rozszerzyć to, czemu ja się zdecydowałem na takie, można powiedzieć, dosyć radykalne podejście, no dlatego, że właśnie stwierdziłem, że te rzeczy, które te wszystkie medialne newsy, doniesienia i tak dalej, one nie mają, albo nie mają znaczenia, albo te, które mają znaczenie, i tu oczywiście mogą być bardzo ważne rzeczy, typu, nie wiem, prezes firmy został aresztowany przez jakąś agencję rządową z trzyliterową nazwą, no to oczywiście takie rzeczy mają znaczenie. No tylko, że jeśli ja bym chciał naprawdę szybko zareagować, to ja po pojawieniu się tej wiadomości musiałbym, nie wiem, już robić jakieś transakcje sprzedaży w ciągu pewnie 10 sekund, a może nawet szybciej. Już teraz tak duża część handlu na giełdach jest robiona przez algorytmy, że ja jako człowiek, i to jeszcze nie taki, który siedzi cały czas i odświeża te newsy, w ogóle nie mam szansy, żeby zareagować, no, na rzeczy, które faktycznie wymagają takiej szybkiej, natychmiastowej reakcji. No, ale tak to wygląda. Bardzo wysoko w tych badaniach wyszła kwestia tych newsów, czy próby odsiania wartościowych informacji. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, która myślałem, że będzie dużo wyżej w wynikach, i tu znowu, no, kwestia tego, że patrzyłem z perspektywy mojej i tego, czego mi brakuje, z czym ja się zmagam, to była kwestia personalizacji narzędzi, czy możliwości dostosowania narzędzi pomagających w analizie właśnie spółek giełdowych, czy podejmowaniu decyzji, brak możliwości dostosowania ich pod siebie. No i to zamyka, nie wiem, to chyba piąta pozycja od końca, coś takiego, bardzo, bardzo nisko na tej liście. Myślałem, że więcej osób ma z tym problem, no a się okazuje, że jednak nie. Bardziej tutaj chodzi o kwestie właśnie te newsy, czy rzeczy związane z emocjami i tak dalej, a nie personalizacja i dostosowywanie tych wszystkich różnych narzędzi pod siebie. No, a rzecz, której prawdę mówiąc nie potrafię wytłumaczyć, i tutaj by pewnie się przydało jakaś kontynuacja tego albo rozszerzenie może tego badania. Jest taka ciekawa sytuacja, że w grupie wiekowej 50 plus sporo osób, i to jest rzecz, która się pojawiła na, jak dobrze pamiętam, na piątej pozycji, jak patrząc tylko na głosy tej grupy wiekowej 50 plus, rzecz, która się pojawiła na piątej chyba pozycji. Problemem jest dywersyfikacja, jak chodzi o jakby regiony geograficzne, typy aktywów i rynki, czyli jakby typy aktywów, branże, sektory i kwestie geograficzne. No i zastanawiałem się, z czego to wynika. Nie wiem, może ty gdzieś masz jakieś pomysły, bo ja się przyznam, że nie mam pojęcia, co w tej grupie konkretnie wiekowej, dlaczego dywersyfikacja może być aż takim problemem.
No, tak na szybko zastanawiając się, tak jak mówiłeś, no, nastawiałeś się przede wszystkim, to znaczy znaczną część twoich ankietowanych to byli i Polacy, i Amerykanie, i myśląc tutaj o Polakach, no wiem, że wiele osób skupia się na przykład na polskiej giełdzie, no, ze względu na to, że i ciało bliższa koszula, i też ze względu na bariery językowe, że informacje o innych rynkach są znacznie bardziej trudno dostępne. Spółki, które oni widzą na polskim rynku, są po prostu dla nich znajome i chcą, niektórzy też może, kierując się takim patriotyzmem, inwestować w Polsce i wydaje mi się, że to może cechować polskich inwestorów, a niektórzy właśnie chcieliby może tą dywersyfikację rozszerzyć na inne rynki, ale no nie mają co do tego wiedzy, czy może no to pokolenie 500 plus, 500 plus, przepraszam, 50 plus, no jednak nie zna tak dobrze angielskiego, tak mi się wydaje. Oczywiście to się zmienia, ale myślę, że może to być jeden z tych powodów. No a zaciekawiło mnie to, co mówiłeś pierwotnie o tych newsach, o tym szumie informacyjnym, i tak patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że właśnie to jest troszeczkę taki problem takich początkujących inwestorów, że wtedy tych newsów się łaknie, chce się przeczytać wszystko o danej spółce, czy wszystkie informacje chce się pozyskać, chce się mieć dostęp do nie wiadomo ilu portali płatnych, niepłatnych. Chce się po prostu mieć wszystkie możliwe informacje, a często, tak jak ty mówisz, no, inni też mają dostęp do tych informacji i mają przewagę technologiczną, jeżeli to inwestują w sposób automatyczny. No, ciężko właśnie innych tutaj wyprzedzić, jeżeli mamy dostęp do tej samej puli informacji. Ale wracając właśnie do tego, co mówiłem o początkujących inwestorach, no zastanawia mnie, czy te problemy różnią się, gdy patrzymy na to, czy dany inwestor jest bardziej doświadczony, czy też początkujący.
Tak, pewnie cię nie zaskoczę, tak, różnią się. Natomiast to, co może cię zaskoczyć, to jest informacja, że widać różnicę nie tylko względem wieku inwestora, ale też jakby w tym samym czasie widać różnicę też pod względem doświadczenia na giełdzie. I teraz, żebym to dobrze wytłumaczył, co próbuję przekazać, to, co widzieliśmy, czy widzimy w tych wynikach, wygląda na to, że po osiągnięciu pewnego wieku przestaje mieć znaczenie, ile ma się lat doświadczenia na giełdzie. W sensie nie aż tak może, że 50-latek, który dopiero zaczyna inwestować na giełdzie, ma dokładnie te same problemy, co 40-letni inwestor, który ma 16 lat doświadczenia na giełdzie, ale w miarę wyższego wieku, czyli im wyższy jest wiek inwestorów, tym bliższe są problemy osobom być może młodszym, ale z większym doświadczeniem na giełdzie. No i tutaj te różnice są głównie w obszarze tym związanym z emocjami, czy z tym, jak wygląda podejmowanie decyzji. Im inwestorzy są starsi i im mają większe lub mają większe doświadczenie na giełdzie, tym mniejsze sprawia im kłopoty, na przykład trzymanie się swojego planu w obliczu jakiejś tam korekty giełdowej i tak dalej. Też osoby starsze i z większym doświadczeniem mają mniejsze, czy uważają, że mają mniejszy problem z błędami poznawczymi. Natomiast w tej grupie większym problemem czy frustracją jest to, że wygląda na to, że giełda po prostu jest nudna. Mówię tak dlatego, że zwiększa się w tej grupie zwiększa się waga odpowiedzi takich, że na przykład analiza spółek jest nudna, albo długo trwa, albo jest powtarzalna, albo że jest trudno znaleźć nowe, fajne, ciekawe spółki. No i tu z tego troszkę wyłania nam się taki obraz, że osoby, które są już doświadczone, albo w wieku takim 50+, no już widziały dużo, przeżyły dużo. Ta giełda nie jest jakaś tak mega zaskakująca. No to korekt już było trochę, jakichś tam mniejszych, większych krachów było trochę. Wydaje mi się, że tutaj też jest wyraźna różnica między osobami, które mają 16 i wzwyż lat doświadczenia na giełdzie. Jest to dużo większa różnica niż na przykład między osobami, które mają poniżej 10 lat doświadczenia albo są w tym przedziale 10-15. No i tak się zastanawialiśmy, skąd ta różnica, czemu akurat te 15 czy 16 lat. I chyba najlepsze wytłumaczenie, które nam przychodzi do głowy, jest takie, że jeśli ktoś ma właśnie tyle lat minimum doświadczenia, to załapał się na wielki kryzys finansowy. Tam gdzieś w 2008-2009 roku. Że to jest tak naprawdę ten czynnik, który sprawia, że troszkę zmieniają się problemy, czy w ogóle zmienia się podejście do giełdy i takiego codziennego inwestowania. No i chyba, nie wiem, co ty myślisz o tym, ale faktycznie chyba to może mieć sens, no bo podejrzewam, że bycie na rynku i próba zmagania się z giełdą gdzieś tam właśnie w 2008 czy 2009 roku i to jeszcze będąc w Stanach, gdzie tam to był cały środek tego zamieszania, że jest to troszkę lepsza szkoła życia i lepsza szkoła inwestowania niż takie, nie chcę mówić, że radosne inwestowanie, ale w większości wzrosty na giełdzie w ostatnich latach, czy do COVID-a, powiedzmy od 2011-2012 roku do COVID-a.
No myślę, że to, co mówisz, ma sens, bo mówi się, że to taka no, tamten kryzys no, rozlał się na wszystkie rynki, no, był bardzo konkretny, długo trwał, bo te ostatnie załamania, czy no, w 2020 roku, w 2022 roku, no, na rynkach było bardzo słabo, ale no, to jednak dość tak spokojnie się rozchodziło, mimo że było praktycznie na wszystkich rynkach i praktycznie na wszystkich instrumentach, bo i akcje, i obligacje traciły, a jednak też jak rozmawiam z różnymi inwestorami, to ten 2008 rok był właśnie dla nich najbardziej traumatyczny. Tutaj COVID to wspominają, jakby to nic takiego się nie wydarzyło. Szybka korekta, szybkie odbicie.
Tak, dokładnie. No,
nawet można było załapać dobre ceny do zakupu.
Tak, no w trakcie COVID-a to wszystko wydarzyło się tak szybko, że z perspektywy czasu to chyba zanim się my czy wszyscy inwestorzy otrząsnęli z szoku i z lockdownów i z tego wszystkiego, no to już giełda już otrząsnęła się ze wszystkiego. No ale potem nastąpiły dwa ostatnie lata, gdzie dopiero teraz niedawno wróciliśmy na szczyty, no więc trzeba było jednak, okazuje się, że tego COVID-a to wszystko trzeba było odchorować troszkę z opóźnionym zapłonem, no ale też potrwało to, no dobre 2 lata, nie?
No tak. Mówiłeś, że w szczególny sposób nastawiałeś się w badaniach na polski rynek, no to jest jakby twój główny rynek, jeżeli chodzi o klientów. No, jak wiemy z różnych analiz, no, w naszym kraju no, w akcje inwestuje, mówi się, kilka procent Polaków, no a w Stanach Zjednoczonych podobno około 60% obywateli posiada w swoim portfelu akcje, chociaż no, zaznaczę, że posiadają akcje w przeróżnych rozwiązaniach, czy emerytalnych, czy poprzez fundusze, nie tylko bezpośrednio, ale jednak udział ponad połowy obywateli no, jest dość duży. I z czego twoim zdaniem wynika taka dysproporcja między polskimi a amerykańskimi inwestorami?
Wydaje mi się, że są dwie główne przyczyny ku temu. Pierwsza to jest, albo może nawet trzy. No pierwsza główna to może być kwestia w ogóle, jak te dwa rynki, czyli amerykański i polski, jak wyglądają, jeśli porównamy do siebie. No i tu chodzi o kapitalizację. Cały świat inwestuje w amerykańskie spółki, tam jest najwięcej innowacji. Mówi się, że jak też amerykańska gospodarka, czy jak w Ameryce, jak ktoś kichnie, to potem cały świat też ma katar. Więc jedna rzecz to kapitalizacja, to ile ten rynek jest i działa, jak długa jest jego historia, jak bardzo są zaawansowane rozwiązania, czy w ogóle kwestie w Polsce prawie że nieznane opcji na akcje, czy takie rozwiązania, które jeszcze stwarzają dodatkowe możliwości inwestorom. To, że Warren Buffett jest Amerykaninem, myślę, że to też bardzo mocno buduje taki, nie wiem, taki etos inwestowania tej amerykańskiej giełdy, takiego podejścia long term i tak dalej. No u nas w Polsce, mimo że giełda jakby tak się sięgnąć do samych początków tego, co można dzisiaj nazwać GPW, czy naszej warszawskiej giełdy, mimo że historia sięga XIX wieku, chyba końcówki XIX wieku, no to tak naprawdę w XX wieku tej giełdy nie było, no więc ciężko było budować taką historię, czy w ogóle stwarzać takie rozwiązania, jakie już są obecne na amerykańskiej giełdzie, no więc też kwestia kapitalizacji, kwestia tego, że według mnie też zainteresowanie polskim rynkiem wśród zagranicznych inwestorów jest bardzo małe. No my jako Polacy oczywiście mamy tą taką tendencję, żeby inwestować w polskie spółki, jakakolwiek by nie była tego przyczyna, no ale zagraniczny kapitał myślę, że nie ma zbyt wielu powodów, żeby być bardzo podekscytowanym inwestycjami w Polsce, czy to ze względu na nasze położenie na mapie Europy, które być może jest troszkę za bardzo na wschód, niż duży zagraniczny kapitał by sobie tego życzył. Kwestia kapitalizacji, nie wiem, różnych afer, które powiedzmy sobie szczerze, nie wzbudzają czy nie zwiększają zaufania Polaków do polskiej giełdy. Więc oprócz różnic takich między rynkami jest też kwestia tego, skąd tak naprawdę bierze się takie duże zaangażowanie Amerykanów w akcje. I to 60% to jest faktycznie kosmiczna liczba, jak się tak zastanowimy, że ponad połowa tych obywateli coś tam ma w tych akcjach, ale to wynika w dużej mierze z tego, że oni oszczędzają, czy z tego, jak wygląda tam sposób oszczędzania na emeryturę. A konkretnie jest coś takiego jak plan, czy no, można to chyba nazwać planem, 401k. I to jest sposób oszczędzania, trochę można powiedzieć, że takie, nie wiem, połączenie naszego OFE z planami kapitałowymi. I jest to taki plan, w którym pracodawca dopłaca do jakiejś tam tej części, którą Amerykanie z wypłat mają, przeznaczają właśnie na te inwestycje, no to pracodawca ma obowiązek też ze swojej strony dopłacić coś takiego. No i ten plan w niezmienionej formie, czyli w formie bez dużych istotnych zmian, on istnieje od chyba końcówki lat 70. U nas pod koniec lat 70. nikt nie myślał o giełdzie, nikt nie myślał o inwestowaniu, o jakichś w ogóle takich rzeczach. To w Stanach już były plany emerytalne, czy coś takiego, które budowało, czy uczyło, czy pokazywało, no, że w ten sposób można oszczędzać na emeryturę w Stanach. No i mówię o tym, że to zostało w takiej niezmienionej formie przez te wszystkie lata, no dlatego, że jak już wspomniałem, no na przykład to OFE, no w Polsce też były próby wprowadzenia tego, ale potem było tyle reform, tyle jakichś dziwnych, różnych ruchów, transfery do ZUS-u i tak dalej, że wydaje mi się, i mówię to w oparciu o artykuły czy informacje, które czytałem dotyczące PPK, że zaufanie Polaków do jakichkolwiek takich dodatkowych proponowanych przez rząd sposobów na oszczędzanie jest bardzo, bardzo niskie. No i jest indywidualne konto emerytalne czy konto zabezpieczenia emerytalnego, ale wydaje mi się, że zaufanie Polaków jest bardzo, bardzo niskie, jak chodzi o takie rozwiązania. No a skoro zaufanie jest niskie i wiele osób czeka po prostu na kolejne rozmontowanie i danego rozwiązania i jak na jakąś kolejną nową alternatywę, no to ciężko jest budować czy przekonywać Polaków, no, po prostu do tego, że faktycznie warto inwestować, że polska giełda ma sens i oszczędzanie w tej formie jest okej. Okay, no, tak mi się wydaje. No, a jak chodzi jeszcze o te statystyki, bo 60% to jest faktycznie bardzo duża liczba, natomiast jak chodzi o osoby, które, czy obywateli Stanów, którzy mają akcje kupione, akcje indywidualnych spółek, kupione poza kontami oszczędnościowymi, emerytalnymi i tak dalej, to jest też w okolicach 20%, więc to jest dużo, dużo niższa liczba, też myślę, że wyższa niż w Polsce, ale jednak no, 60 a 20, różnica jest spora.
No jasne, no powiem szczerze, że mam podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te proporcje. No, u nas brak jeszcze takiej kultury inwestowania, właśnie tej historii, gdy czasami w Stanach Zjednoczonych no, akcje są dziedziczone z rodziców na dzieci i to jest, tak jak mówiłeś, główny składnik tutaj odkładania na emeryturę. To są w różnych formach właśnie akcje. No, no, gdy słyszymy to jak w Sejmie ktoś mówi, że giełda to hazard. No, część ludzi politykom wierzy niestety i myślą, że oni wiedzą, co mówią, a niestety rzadko tak jest. No i trudno tutaj, tak jak mówisz, zbudować to zaufanie, gdy też spółki Skarbu Państwa, które no, są jednymi z wiodących, gdy ktoś mówi, że one nie powinny się nastawiać na zysk, no to jak tutaj chcieć w taką spółkę inwestować? Mimo wiemy, że ona jest płynna, że ona ma swoją historię, to słyszymy, że ona niekoniecznie może tutaj chcieć koniecznie zwiększać swoje zyski. Ale o tym, dlaczego polska giełda jest bananowa, jak to często mówią, też jeden taki odcinek nagrałem i tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę o tym posłuchać, to serdecznie zapraszam. No a my może, Michał, przejdziemy dalej. No, o tych dysproporcjach bardzo tak konkretnie powiedziałeś. No ale przejdźmy może tutaj do pytań o narzędzie, które stworzyłeś, o Scrap. No skąd pomysł, by dać inwestorom możliwość automatyzacji analizy fundamentalnej?
No, jak już wspomniałem, to w gruncie rzeczy było coś, czego ja sam potrzebowałem. A potrzebowałem takiego narzędzia, bo podczas próby czy mojej analizy tutaj fundamentalnej zdałem sobie sprawę z tego, że podlegam całej gamie błędów poznawczych. I objawiało się to w ten sposób, że analizowałem jakieś wykresy, czy patrzyłem po prostu na dane z raportów finansowych po prostu w formie wykresu. No i moja interpretacja danych, które widziałem na ekranie, zależała na przykład od tego, jaka to była spółka. Czy chciałem, co oczywiście nie było moim założeniem, że chciałem po prostu zobaczyć, jak tam, nie wiem, jakieś Google albo Amazon, na przykład, jakie mają przychody. No i zdałem sobie sprawę z tego, że w momencie, jak otwierałem ten wykres, to ja już miałem w głowie, można powiedzieć, że wczytano taką interpretację tego wykresu, który ja dopiero miałem zobaczyć na ekranie. No i druga rzecz, z której sobie zdałem sprawę, to że też te moje interpretacje różne i próby podejmowania decyzji opartych o dane i sprawozdania finansowe, że też na przykład zależały od pogody, że jak za oknem była fajna pogoda, no to moje nastawienie było dużo bardziej optymistyczne i moje interpretacje tych danych, sprawozdań finansowych też były bardziej takie optymistyczne i życzeniowe. Z kolei jak pogoda wyglądała, była gorsza, no to moja interpretacja też włączał się tryb pesymizm i widziałem w ogóle bankructwa, spadki. Druga kwestia była taka, że brakowało mi sposobu, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten sposób mojej analizy, czy on ma sens. No bo zdałem sobie sprawę, że mogę znaleźć się w sytuacji, gdzie będę stosował jakieś tam swoje podejście i wybierał te spółki przez kolejne na przykład 3 albo 4 lata. Okaże się, że tracę pieniądze albo że opcji troszkę bardziej pozytywnej, że zarabiam, ale mniej niż rynek. No i co wtedy mógłbym zrobić? No, mógłbym spróbować wymyślić sobie jakieś inne podejście, stosować je przez kolejne 5 lat i zobaczyć, czy teraz te kolejne 5 lat, czy to wyjdę na tym lepiej, czy gorzej. Więc chciałem znaleźć jakiś sposób, który pozwoliłby mi bez tracenia czasu i 5 lat i pieniędzy potencjalnie zobaczyć, czy ten mój sposób inwestowania ma sens. No i trzecia najważniejsza rzecz, po prostu zajmowało mi to za dużo czasu. Ciągłe to patrzenie na wykresy, ciągłe to zastanawianie się, przeglądanie nowych sprawozdań finansowych, w ogóle jeszcze potrzeba pilnowania kalendarza, kiedy które spółki raportują, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, zajmowało zbyt dużo czasu. Więc uznałem, że można spróbować to jakoś zautomatyzować, no bo czemu nie? No i tak narodził się Scrap, więc po ładnych na początku paru tygodniach pracy po godzinach, bo to jeszcze pracując wtedy, można powiedzieć, że na etacie, zacząłem tworzyć rozwiązanie pod siebie. No i po paru tygodniach, mając już działającą wersję, postanowiłem sprawdzić, czy ktoś jeszcze byłby zainteresowany czymś takim. Okazało się tak, że zainteresowanie jest i było na tyle duże, że postanowiłem rozwijać Scraba, już udostępnić go publicznie.
Okej, okay, czyli no tak naprawdę no zrobiłeś na początku narzędzie na własne potrzeby, na twoje bolączki.
Zdecydowanie tak.
No i jak się to okazuje, no wiele osób podobne problemy może mieć. No ja troszeczkę z Krabem miałem przyjemność się pobawić, że tak powiem, troszeczkę tam posprawdzać. No i no są w nim dostępne takie funkcje jak wykresy, scoring, backtesty, alerty, zarządzanie portfelem i filtr akcji. Czy masz może wiedzę, z jakiej funkcjonalności w Scrabie klienci korzystają najczęściej?
To są dwie rzeczy i to, która funkcja jest wykorzystywana najmocniej przez daną osobę, to tak naprawdę się sprowadza do doświadczenia i tego, jak bardzo ma się określoną swoją własną strategię. I najpopularniejsza funkcja, no to jest zdecydowanie fundamental scoring, czyli opcja oceny automatycznej i fundamentalnej sytuacji spółki. To jest główna funkcja Scruba tak naprawdę, czyli ta funkcja, od której ja potrzebowałem, którą zacząłem budować na własne potrzeby. No i osoby, które są już na tyle zaawansowane, że faktycznie już przejrzały tych wykresów setki albo i tysiące, już dokładnie wiedzą, czego szukają, wiedzą, co jest dla nich ważne, wiedzą, na co patrzeć, oszczędzają czas i to bardzo, bardzo dużo czasu dzięki temu tej funkcji fundamental scoring. Natomiast w drugiej grupie są osoby, które albo dopiero zaczynają inwestować, albo zaczęły już inwestować jakiś czas temu, ale dalej się zastanawiają, czy jakby szukają tej swojej strategii. No i w gronie tych osób najpopularniejszą funkcją jest po prostu wykres. I to taki wykres, na którym można sobie zobaczyć dane informacje ze sprawozdań finansowych w formie graficznej, czyli po prostu na przykład wykres przychodów w ostatnich 30 latach. I też jest to funkcja popularna wśród osób albo dopiero zaczynających, czy takich, które jeszcze nie są gotowe na tą automatyzację, no albo wśród osób z mniejszym kapitałem, no bo ta funkcja w Scrubie, czy te wykresy w Scrubie są dostępne za darmo i to nie ma innego narzędzia na świecie, które oferuje tyle danych, pełną historię danych dla spółek z całego świata za darmo. Bo we wszystkich innych narzędziach to jest jakby główna funkcja, że można mieć wykresy, można sobie patrzeć na te dane, za to się płaci, natomiast w Scrubie uważam, że patrzenie i analizowanie wykresów aż w takiej formie, że to jest, no to jest tylko taki przystanek trochę, no. I z czasem coraz więcej osób będzie się przekonywało do automatyzacji i do scoringu przynajmniej i początkowej takiej analizy. Natomiast te wszystkie screenery, screener, alert i tak dalej też są te rzeczy wykorzystywane, natomiast to są takie funkcje wspomagające. No, główna wartość Scruba to jest albo ta analiza fundamentalna w formie wykresów, albo automatyzacja i fundamental scoring.
Okej, no przyznam, że jeden z słuchaczy, Góral, czyta mi w myślach, bo właśnie chciałem przypomnieć po właśnie tej twojej odpowiedzi, że każdy, kto jest na żywo, ma możliwość zadania, Michał, tobie pytania. Tak jak mówiłem na początku, można poprosić o udzielenie głosu, można też w komentarzu i jeżeli ktoś nie chce, czy nie może się teraz wypowiedzieć, to może napisać takie pytanie w komentarzu. No a skoro właśnie, Góral, poprosiłeś o głos, to ja ci go oddaję. Halo, halo? Góral, okej, okay. Nie wiem, czy może nie teraz chcesz zadać to pytanie, ale w razie czego to się...
Jestem. Czy mnie słychać, czy nie?
Słychać cię, słychać.
Cześć wszystkim, witam serdecznie. Mam takie pytanko, takie w sumie bardzo fundamentalne pytanie. Przewaga spółek amerykańskich, które wypłacają dywidendy co kwartał, czyli 4 razy w roku, odnośnie spółek polskich, które wypłacają raz w roku. Jaka jest przewaga, jakie są plusy, jakie są minusy?
Spółki amerykańskie wypłacające dywidendę 4 razy do roku, a polskie wypłacające raz do roku? Tak? Dobrze rozumiem?
Tak, no mniej więcej tak, no.
Nie wiem. Nie przychodzi mi jakaś oczywista odpowiedź. Z amerykańskimi spółkami może być kwestia podatku pobieranego od dywidend. Czyli ile to jest, że może być potrzeba wypełniania jakichś oświadczeń i potem dopłacania tego podatku. Natomiast to kwestie bardziej właśnie podatkowe, a nie to, jak często dane firmy wypłacają dywidendy. No więc poza tym, no to cóż, no podejrzewam, że jak ta dywidenda jest wypłacana częściej, można powiedzieć, że to lepiej, no bo to zawsze trochę więcej czy częstsze dodatkowe wpływy do portfela, ale nie wiem, no dla mnie to powiedziałbym, że to nie jest jakaś wielka, kolosalna różnica, że coś jest dużo lepsze albo dużo gorsze. Bardziej bym się skupił na tym, czy
no ale, za firmę... No ale masz przykładowo XTB albo Orlen, tam 4,50 albo 6 zł, tak? Powiedzmy polskie spółki. Tudzież czytaj Coca-Colę, która wypłaca 40 centów za akcję co kwartał, czyli to jest $1,60. Minus 15%, wiadomo, amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. No, i w tym sensie, tak, tak zupełnie z ciekawości.
To może ja coś tutaj wniosę do tego. Wiem, że to było pytanie do Michała, ale no, nie wydaje się, że no, sama kultura wypłacania dywidendy tutaj jest nieporównywalnie dłuższa w Stanach Zjednoczonych i te spółki amerykańskie no, no, tak przywiązują. Wielu jest inwestorów, którzy po prostu mają te spółki dla dywidendy i fajniej jest zobaczyć wypłatę na portfelu co kwartał niż raz w roku i po prostu no, tam już jest taka kultura, żeby tych inwestorów przyzwyczaić do tego, że niektórzy może żyją z tych dywidend i znacznie łatwiej jest to robić i planować swój budżet wraz z tymi dywidendami, jeżeli masz je co kwartał, czy czasem nawet częściej niż to, co no, jest standardem w Polsce. No nie mówię, że w Polsce standardem jest wypłata dywidendy, bo naprawdę mamy tutaj bardzo dużo. Spółki polskie mają bardzo dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o tą kulturę długoletniego wypłacania dywidendy, no ale no, u nas można powiedzieć, że trzeba się cieszyć, że jakaś spółka chociaż właśnie wypłaca tą dywidendę, i robi to raz do roku, no niektóre wiadomo w dwóch transzach też tak nieraz jest. No wydaje mi się, że to właśnie troszeczkę też z tego, taki jest tego plus dla inwestorów, że robią to po prostu kwartalnie, rozkładają i no i zawsze jest przyjemniej zobaczyć cztery wpłaty na konto z tytułu dywidendy niż raz do roku.
Jak mówimy jeszcze o dywidendach na amerykańskiej giełdzie, to można powiedzieć, można nawet pójść krok dalej i są przecież fundusze wypłacające dywidendy co miesiąc. Więc jeśli ktoś naprawdę ma bardzo dużo oszczędności i chciałby się poczuć z wpływami z dywidendy prawie że jak na etacie, no to amerykańska giełda, wszelakie fundusze z miesięczną dywidendą.
Mi akurat chodziło o to, tak biorąc na pierwszy rzut tam Coca-Cola, Procter & Gamble, Kraft Heinz, takie spółki, które wypłacają dywidendę kwartalnie i to są dywidendy wypłacane od 60-80 lat regularnie i te dywidendy nigdy nie spadały. Te dywidendy zawsze rosną, tudzież nie spadają. Dlatego w tym sensie pytam, czy jest sens inwestowania, powiedzmy, ja też mam akcję Orlenu, XTB, no bo akurat na szczurze tam, tak brzydko mówiąc, jestem, czy lepiej inwestować w spółki zagraniczne czy polskie? No bo...
Okej, to jeśli tak jest postawione pytanie, to ja bym powiedział, że oczywiście w spółki zagraniczne, ze względu właśnie na tą historię dywidendy, no to często są grube dziesięciolecia, właśnie 50 lat albo i więcej. I też to jest bardzo istotne dla tych spółek w takim znaczeniu, że one zdają sobie z tego sprawę, jak wielką wagę dla ich akcjonariuszy miałoby potencjalne zniszczenie sobie tej historii dywidendy. I były nawet podczas COVID-a takie sytuacje, gdzie w trochę gorszej sytuacji firmy zaciągały kredyty, czy po prostu się zadłużały po to, żeby utrzymać wysokość dywidendy, bo wiedziały, że mimo słabej sytuacji, która podczas COVID-a, no to jak się okazało, była mniej lub bardziej przejściowa, zarządy tych firm wiedziały, że obniżenie dywidendy, czy przerwanie takiej pasy kilkudziesięcioletniej spowodowałoby, że wszelakie fundusze, cyklu życia i tak dalej musiałyby sprzedać akcje tych firm. I to by spowodowało naprawdę grubą wyprzedaż tych akcji, no więc jako mniejsze zło, czy rozwiązanie tymczasowe tych firm, żeby utrzymać historię, po prostu zadłużały się, żeby wypłacić dywidendy. No więc nie chcę tutaj za bardzo, nie wiem, czy narzekać na polską giełdę, czy nic z tych rzeczy, ale nie sądzę, żeby polskie firmy aż tak wypłaty tych dywidend traktowały jako punkt honoru. No więc zresztą no, umówmy się, 50 lat historii dywidendy, a te historie, co są w Polsce, to ciężko to porównywać, jak chodzi o...
A, Absolutnie nie jestem przeciwnikiem polskich spółek z WIG-u, tam czy 20, 40, nieważne. Nigdy nie jestem, bo sam mam akcje XTB, Orlenu, tam Pepco czy Rafako, które nie wypłacają dywidend. Tudzież mam takie zapytanie, jaki jest sens inwestowania w polskie spółki giełdowe z długą historią, tudzież długą historią dywidendową, długą, to nie można porównać do Coca-Coli, czy tam Pepsi, Procter Gamble, czy tam Kraft Heinz. No ale tak właśnie, to takie luźne pytanie, czy jest sens właśnie w te polskie spółki, czy bardziej w te właśnie, w tych arystokratów amerykańskich, zupełnie tak luźnie.
Ja bym powiedział, że wybieram 50 lat historii, a nie 10 albo 15 na przykład.
Wydaje mi się też, że inwestowanie w amerykańskie spółki w długiej perspektywie może być po prostu nudne, jeżeli ktoś chce więcej niespodziewanych zwrotów akcji, troszeczkę więcej emocji, to wtedy właśnie przychodzi nasza ukochana GPW i zaskakujące ruchy na różnych spółkach, za które możemy często podziękować rządzącym czy
No ale też kwestie, właśnie nie wiem, walutowe czy podatkowe, jakieś takie rzeczy. No jestem w stanie sobie wyobrazić, że ile inwestorów, tyle potencjalnych powodów może się pojawić, żeby wybrać jednak te polskie firmy dywidendowe niż amerykańskie. Ja osobiście bym szedł, jak chodzi o dywidendy, w akcje amerykańskie.
No ale tak reasumując, tam Orlen, że wypłacił prawie 6 zł dywidendy wypłacił, ale za rok wypłaci pewnie, nie wiem, tam czy 50 albo 4 zł, albo ta XTB, który wypłacił 5,80, a teraz są prognozy tam od hedge funda i to nie wiem, nieważne, że wypłaci tam 3,80, gdzie Coca-Cola powiedzmy od 60 lat płaci i na dzisiaj jest kwartalnie 42 centy za akcję, gdzie dziś Cola kosztuje tam 59 chyba dolarów za akcję. To kurczę, bardziej bym szedł w stronę tych amerykańskich. No tak dywidendowo, powiedzmy, długoterminowo, nie wiem, może się nie znam.
No chyba się zgadzamy, nie?
No, ale to ja tutaj wrzucę, może nie ja, ale za pośrednictwem tutaj jednego słuchaczy, który zostawił komentarz, Grzegorz Siwiec właśnie napisał, czy nie uważacie, że lepiej zostać w swojej walucie ze względu na ryzyko walutowe? Jakie w ostatnim czasie występuje na dolarze. To jest jeden właśnie z plusów inwestowania w polskiej giełdzie, że omijamy tutaj to właśnie ryzyko walutowe, a o tym nie mówiliśmy. I tutaj dziękuję Grzegorz za ten komentarz. Dobrze, słuchajcie, to idźmy dalej, chyba że Góral, masz jeszcze jakieś pytanie, może ktoś również chciałby o coś Michała zapytać, to pamiętajcie, żeby poprosić o głos. Chętnie tutaj tego głosu wam udzielę, a my idziemy dalej. I odnosząc się do tych wielu narzędzi, które są na skrabie, czy potrzebne jest inwestorom aż tyle narzędzi? Czy nie powodują one zbędnych szumów, właśnie tego natłoku informacji zamiast ułatwiania wyboru?
Ciekawe pytanie. Wydaje mi się i mam nadzieję, że to nie jest za dużo. Też nie jest tak, że to są narzędzia, które są używane, każde narzędzie przez każdego codziennie. No tak zdecydowanie nie jest. Wszystko zależy od momentu czy od potrzeby, no bo jest ten filtr akcji, czy ten skaner, który jest przydatny od czasu do czasu. No na przykład, jeśli chcemy znaleźć firmy wypłacające jakąś tam dywidendę powyżej jakiejś wartości, albo przeczytaliśmy artykuł, że firmy wydobywające czy zajmujące się, nie wiem, miedzią albo jakimś aluminium czy czymś takim, albo jakimś litem potrzebnym do baterii, że będą miały świetne czasy przed sobą. No to możemy wykorzystać taki screener, żeby zobaczyć po prostu, co to są za firmy, ile ich jest, jak to wygląda, na której giełdzie jest ich najwięcej i tak dalej, i tak dalej. wykresy, no to tak jak już wspomniałem wcześniej, no to można użytkowników Scruba podzielić na dwie grupy. Tych, którzy jeszcze mówię, no ale bardziej patrzą na wykresy i w ten sposób analizują akcje. Są osoby, które to sobie automatyzują i tylko od czasu do czasu, jeśli potrzebują coś tam sobie więcej sprawdzić, tak dodatkowo patrzą na te wykresy. Potem dochodzimy do momentu zakupu akcji, tak? No i trafiamy, mamy jakiś tam portfel, mamy akcję, interesuje nas, co się dzieje z tymi akcjami. Przynajmniej raz na kwartał, jeśli pojawią się nowe wyniki finansowe, fajnie by było zobaczyć, czy jest dalej ta spółka tak fajna, jak uważałem, że ona, jaka ona była w momencie zakupu tych akcji. Nie? No więc te wszystkie narzędzia są przydatne na różnym etapie, czy w różnym momencie tej podróży inwestycyjnej. No i są też narzędzia typu backtesty, które tak naprawdę są przydatne, czy wykorzystywane, można powiedzieć, raz a dobrze. Czyli jeśli są już inwestorzy z jakąś tam swoją strategią, no to oni chcą sprawdzić, czy ta ich strategia faktycznie ma sens. Więc wtedy z pomocą przychodzą backtesty, ale też to nie jest coś takiego, że codziennie albo co tydzień używa się tego wszystkiego. Natomiast jak chodzi o unikanie tych rozproszeń i ograniczenie szumu i tak dalej, no to w Scrubie troszkę inaczej do tego podchodzimy, czy podchodzimy do tego nie ograniczając ilość tych funkcji, które faktycznie są przydatne w różnych momentach, ale na przykład, żeby ograniczyć ten szum, nie ma widocznej ceny akcji, tak bardzo na pierwszym planie. Jak sobie pomyślicie o narzędziach i różnych takich platformach do analizy firm, czy nawet takich danych tylko fundamentalnych, pewnie gdzieś tam zawsze kojarzycie, że jest cena bieżąca i to pewnie ona się jeszcze aktualizuje co parę sekund, miga na zielono, na czerwono. No w Scrubie tego nie ma, bo uważam, że nie ma sensu. Pięciosekundowe zmiany ceny aktualizowane ciągle nie mają absolutnie żadnego sensu. Oczywiście tę cenę też można sprawdzić, jeśli ktoś faktycznie tego potrzebuje, to nawet w trakcie notowań bieżącą cenę można sprawdzić. No natomiast, żeby nie było takiego, nie wiem, takiego tworzenia niepotrzebnego, jakiejś presji i tak dalej. Rynek cały czas żyje, te ceny zmieniają się, ale z perspektywy właśnie tych danych fundamentalnych, czy inwestowania długoterminowego, uważam, że ani te newsy publikowane codziennie nie mają sensu, ani pięciosekundowe ruchy ceny też nie mają sensu, ani znaczenia, więc w Scrubie takie rzeczy właśnie staramy się ograniczyć, żeby troszkę łatwiej było się odnaleźć w tym wszystkim i żeby było mniej szumu.
Okej, no ciekawe, bo przyznam szczerze, że korzystając ze Scruba, no jakby tego nie zauważyłem, że nie ma tej ceny, ale no potwierdzam, tak to
no
jest.
Właśnie, ale też widzisz, no nie jest to coś, co nie jest ci potrzebne, to nie jest coś takiego, że przychodzisz i szukasz. Oczywiście są użytkownicy, którzy pytają, ale to nie jest tak, że to jest im potrzebne za każdym razem, tylko nie wiem, na przykład były jakieś ogłoszenie czegoś ważnego, nie? No i wtedy od czasu do czasu faktycznie potrzeba sprawdzić tę cenę. I oczywiście w Scrubie to można zrobić, nie? No ale jak przychodzi ci do głowy jakiś taki stereotyp, jakiegoś narzędzia do analizy firm, no to oczywiście musi być migająca cena. Dobrze, żeby też u góry najlepiej strony był taki, nie wiem, czy kojarzysz, taki pasek, który imituje, jak na Wall Street kiedyś były takie, wiesz, takie wyświetlacze, takie kropkowe, że
tak.
No to,
wiem.
No, komu to jest potrzebne? No, czy naprawdę otwierasz jakąś stronę internetową i potrzebujesz widzieć coś takiego? No, myślę, że nie. No ale jednak jest to bardzo popularne. No więc z takich rzeczy właśnie bardzo, bardzo staram się, żeby Scrub nie skręcił w tą stronę i nie, żeby nie zarzucać inwestorów takimi bezsensownymi informacjami i zielono-czerwonym miganiem.
No myślę, że właśnie...
Ale ten Scrub jest w swoim sensie bardzo fajny, bo tam, kurczę, to mówisz, że nie analiza fundamentalna, tak? No to okej, okay, no. Ja tam jestem w swoim tam świecie gdzieś tam znany z tego, że no, na jakieś tam krypto gra się nalewa, że i tak dalej, ale jeśli chodzi o akcje, czy tam tym bardziej o akcje dywidendowe, czy tak dalej, no to już, kurczę, to już kupuję wszystko po markecie. Tam nie ma, że padnie, wzrośnie, jakieś tam, wiesz, razy 20, dźwignia i tak dalej, no to jak najbardziej, no to ma sens.
No, ten Scrub. No tak, albo jak stwierdzisz, że faktycznie dana firma jest za droga, jak chodzi tam jakieś wskaźniki, cena do zysku i tak dalej, i tak dalej. No, można wtedy zaczekać na trochę lepszą wycenę, no, ale to jest pewnie czekanie tydzień, miesiąc, pół roku albo i dłużej. Nie? To nie jest tak, że o kurczę, dobrze, teraz przez trzy kolejne minuty będę siedział przed komputerem, żeby kupić akcję tam 0,2%.
Nigdy nie kupiłem akcji na STC, żeby tam po prostu, żeby było 2 centy czy 5 centów, tak nigdy. Zawsze. Robię wpłatę, kupuję. Kurczę, tu mamy fajnego chłopaka, margin call, nie wiem, czy on się będzie chciał odezwać, czy nie. No ale on by tam coś mógł powiedzieć o tym.
No tak, witamy, troszeczkę więcej osób przybyło, także witamy wszystkich. No, a odnosząc się do tego, co Michał mówiłeś, że nie ma tej migających cen, co chwilę się zmieniających, wydaje mi się, że to też jest troszeczkę domena platform transakcyjnych, które no, na tym zarabiają, że chcesz cały czas ci tą cenę, że ona zmienia, że tu ci ucieka w jedną czy w drugą stronę, zachęca do tego, żeby po prostu kupować, żeby robić te transakcje, a jeżeli ktoś chce na spokojnie zrobić analizę danych, to, no to właśnie tego typu rozpraszacz jest niepotrzebny. Powiem tutaj przed chwilką margin call, którego ja bardziej kojarzę jeszcze jako Satuka, poprosił o głos, ale zanim udzielę ci głosu, jeszcze tutaj zadam do Michała pytanie, które zadano w komentarzu. Tutaj kolejne pytanie zadał Grzegorz Siwiec. Michał, czy Scrap działa z AI? Jeżeli nie, to dlaczego?
O, gorący temat. Scrap nie działa z AI. Powiedzmy, że troszkę eksperymentowałem z tym, że mam parę pomysłów, które nie są dostępne i nie wiem, czy będą dostępne szerzej. Natomiast to, w jaki sposób działa Scrap i to, co odkryłem tak naprawdę, rozmawiając z użytkownikami, rozmawiając z inwestorami, dużo osób potrzebuje rozumieć, jak jakakolwiek automatyzacja działa. Czyli na przykład w Scrapie, jeśli można sobie zautomatyzować tą analizę fundamentalną, jest to robione w taki sposób, że wszystko można krok po kroku prześledzić, skąd, nie wiem, dany wynik się wziął, na jakich danych to było liczone, jakie to były wagi i tak dalej, i tak dalej. No po to, żeby mieć trochę większe zaufanie, że to faktycznie działa w taki sposób i że jest to zgodne z moją jako inwestora strategią. W odróżnieniu od AI, no gdzie bardzo ciężko jest, nawet momentami jest ciężko dostać powtarzalne rezultaty, że tak naprawdę cztery razy bym zapytał o, jak mówimy o czacie GPT, czy o tym, co teraz jest najpopularniejsze w kontekście AI, zapytałbym o dane, czy o jakąś opinię na temat Microsoftu, no to być może cztery razy bym dostał zupełnie inną odpowiedź, albo cztery razy wydźwięk odpowiedzi byłby podobny, ale ta konkret byłby, różnił się między odpowiedziami. No i też problemy są, testowałem to, jak chodzi o analizę sprawozdań finansowych i próbowałem wygenerować jakieś podsumowania. Słabo sobie radziły te istniejące teraz algorytmy, bardzo się gubiły w treści conference call do tego stopnia, że jak próbowałem za pomocą sztucznej inteligencji zrobić takie podsumowanie trzech największych ryzyk dla danej firmy w oparciu o to, co zarząd tam mówił na conference callu, dostawałem odpowiedzi takie, że jako ryzyko było przedstawione na przykład to, co przez zarząd zostało wymienione jako największa szansa dla firmy. I to akurat był przypadek, to był taki kontekst, że firma mówiła, że ich jacyś tam klienci mają problemy, ale problemy ich klientów sprawiają, że ci klienci przychodzą do nich jakby kupić więcej. Czyli tak naprawdę problem klientów jest naszym zyskiem. Coś takiego się pojawiło. No natomiast sztuczna inteligencja to jeszcze był GPT w wersji 3.5, czyli nie tej najnowszej, nie był w stanie wyłapać, o co chodzi. No więc myślę, że jeszcze trochę długa droga przed sztuczną inteligencją. Jak chodzi o analizę tych takich rzeczy mówionych, powiedzmy, czyli właśnie sprawozdania, earnings call i tak dalej. Natomiast jak chodzi o analizę liczb i tą automatyzację analizy fundamentalnej, nie chcę zaprzągać do tego AI po to, żeby to było możliwe do zrozumienia i żeby to nie była po prostu kolejna magiczna czarna skrzynka, która pluje rekomendacjami, które nie wiadomo skąd się biorą, nie wiadomo czy to jest zgodne z moim albo czymś podejściem i, no i w ogóle trzeba mi wierzyć na słowo, że to działa, bo tak mówi algorytm. To dlatego.
No powiem, że twoje tłumaczenia do mnie, Michał, przemawiają. No a teraz bardzo proszę, Merging Call, poprosiłeś o głos, chciałeś zadać pytanie, także słuchamy, jeżeli jesteś teraz z nami.
Cześć wszystkim. Chciałem dopytać, Scrub jest w ogóle polskim projektem? Pytam, bo korzystam z tego rozwiązania i trochę mnie zaciekawiliście, że właśnie tutaj robicie to.
Dobra, to ja się teraz znowu odpowiem pytaniem. Jak rozumiesz polski projekt, czy polski ten? Czy chodzi o lokalizację serwerów, czy gdzie mieszka założyciel, czy o obywatelstwo zespołu? Jak to definiujemy?
Znaczy, kto to robi generalnie?
Robię to ja razem z polskim zespołem.
No to fajnie. Chciałem pogratulować w takim razie, no bo projekt jest naprawdę fajny i korzystam na co dzień.
Dziękuję, bardzo mi miło. Myślałem, że większość albo wszyscy użytkownicy wiedzą, że to jest polski projekt, ale cóż, no chyba cieszę się, nie wiem co o tym myśleć, ale chyba cieszę się, że jednak jest to zaskoczeniem, że Scrub sprawia wrażenie bycia przedsięwzięciem międzynarodowym. Natomiast dane i w ogóle wszystkie te firmy dostępne w Scrubie, no to już jest cały świat, nie? To, żeby nikt przypadkiem nie odniósł wrażenia, że Scrub się jakoś ograniczy na przykład tylko do polskiej giełdy albo jakiegoś tam kawałka kuli ziemskiej tylko i wyłącznie.
Ja jeśli mogę, to mam pytanie do Margin Cola, bo kurczę, zawsze tam gdzieś tam się na Twitterze mijamy, wymieniamy jakimiś tam spostrzeżeniami i tak dalej. Margin Call, jak tam twoje shorty? Poniżej 40 tysięcy jest Bitcoin. Zawsze pytasz.
No cóż, no mówiłem. Co mam powiedzieć więcej, nie? No jakoś przytrzymałem tą pompę do 50 z 44 200 i żyję.
Nie, ty ma tam likwidację na 2 miliony dolarów, to tam na spokojnie.
Na milionie.
A fajnie cię usłyszeć. Fajnie.
Słuchajcie, no to co Michał mówiłeś, że no, ktoś może postrzegać no, Scruba jako zagraniczny projekt, no też jakby w różnych pakietach też często się nastawiacie przede wszystkim już na analizę spółek z S&P 500, więc to może sugerować jakby, że no, sam język całego narzędzia no to jest angielski. Ja tam przynajmniej nie widziałem zakładek, które by automatycznie ten język zmieniały, więc to też może sugerować, że jest to może narzędzie właśnie amerykańskie i skierowane do tej grupy odbiorców.
No tak, no. Tak. No, myślę, tak, masz rację, to prawda. Interfejs jest po angielsku i też jako, że tak powiem, podstawowa, czy jakby pakiet spółek do analizy na start to faktycznie ze S&P 500. No ale to wynika właśnie z tego, o czym już mówiliśmy, nie? Największy rynek, największe kapitalizacje i tak dalej, więc też najlepsze pokrycie analityków, no bo też w Scrubie są dostępne informacje a propos prognozowanych tam ceny czy prognozowanych przychodów. No to też jednak specyfika rynku jest taka, że tych danych jest dużo więcej i są one częściej aktualizowane niż na takie mniejsze rynki jak polski.
Ale powiedzcie mi odnośnie spółek dywidendowych, jak to wygląda? Teraz mamy tam kwartalne wyniki spółek. Mamy Trzyma, Procter & Gamble i tam kilka innych fajnych spółek dywidendowych. I czy powiedzmy, czy jest sens, żeby czekać na kupno spółek? No bo załóżmy ostatnio Starbucks. No Starbucks miał złe wyniki kwartalne,
i ta cena spadła bodajże o 11%, ale no docelowo ten revenue from dividend jest fajny. Czy jest sens tu? Margin call akurat jest, no to też chcę go troszkę wykorzystać. Czy to jest sens, żeby kupować właśnie po wynikach spółki? Jeśli spadną, tak grubo oczywiście.
Teraz każdy się zastanawia, kto ma odpowiedzieć, czy Michał, czy margin call.
Nie ma wideo, moglibyśmy wymienić porozumiewawcze spojrzenia. Nie wiem, Grzesiek, jako gospodarz typuj.
Może tak, no, Góral, ty Michał troszeczkę się dzisiaj naprodukowałeś. Góral, no, wydaje mi się, że skierował bardziej do Merging Cola to pytanie, więc jeśli masz możliwość i ochotę, to może odpowiedz Góralowi.
Tego, czy kupować, nie wiedzą najstarsi Górale. Nie wiem, tak jak na moim profilu pewnie widzisz, no gram głównie opcjami, kupuję sobie coś opcjami. Tak jak też wspominałem, no raczej gram aktualnie pod obligacje i akcji dawno nie kupowałem na swoim portfelu, ale czy mam rację, no to rynek dopiero wyjaśni.
Dalej. No ja wiem, tylko wiesz, ostatnia była taka sytuacja, że wiesz, gdzie tam Hershey's 12% się zjebał, sorry, że tam, czy można chyba tak mówić, nie? Czy tam no Coca-Cola na Ozempiku, czy Pepsi na Ozempiku, też była fajna akcja, żeby wejść, czy tam 3M, czy takie inne spółki, no wiesz, takie dywidendowe, gdzie tam podają wyniki, które są gorsze niż tam każdy się spodziewał, a docelowo spółka i tak jest warta więcej niż rynek wycenił ten spadek, tak? Tak, z ciekawości.
Nie no wiesz, no to co grałem, no to też jest dość jasne. No, ja czekam na razie na decyzję Fedu i to, co będzie po Fedzie. Będą obniżki stóp procentowych, wtedy będę przechodził pewnie bardziej do akcji, aktualnie siedzę w obligacjach. Także no, nie wiem, co mam ci powiedzieć. No, według mnie jest zbyt duże ryzyko na kupowanie akcji mające dobrze wycenione obligacje. Pytanie, po co mam właśnie kupować aktualnie akcje? Ale to oczywiście jest tylko moja strategia. No, każdy ma swoją strategię i nic mi do tego.
Czyli Marcin, masz takie niecałe 2 miesiące spokoju, chociaż też tutaj samo krypto, na którym też na krótko grasz, no trochę emocji ci na pewno daje. To znaczy emocji, może bardziej zabawy, bo wiem, że ty od emocji stronisz mocno.
No raczej tak, no na krypto gram na krótko, no bo raczej uważam, że jest za drogo. No, jeśli chodzi o akcje, no ta pompa też mnie zadziwiła, bo myślałem, że tej pompy już nie będzie, no ale no rynek zrobił i tak swoje. No co mam powiedzieć, no dalej trzymam się swojej strategii, no dalej uważam, że przy obniżkach stóp procentowych rynek może polecić w dół. A jeśli nie poleci, no to na pewno na obligacjach też nie stracę, więc po prostu no przeszedłem do bezpieczniejszych aktywów.
Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce jeszcze zadać pytanie Michałowi, to myślę, że to jest najlepsza pora, czy w komentarzu, czy poproście o głos, bo ja przechodzę przynajmniej z mojej strony do ostatniego pytania do Michała. Michał, jaką radę dałbyś osobom, które zaczynają przygodę w inwestowaniu w akcje?
Pytanie o porady. Powiedziałbym, żeby spędzić trochę czasu, parę godzin w jakichś spokojnych okolicznościach, może na urlopie albo w jakiś spokojny weekendowy dzień i spróbować spisać swoją strategię inwestycyjną. Po prostu zastanowić się, właśnie tak jak Marcin Kol mówił, w co inwestuje, jak i tak dalej, żeby mieć taki plan dla siebie. I to nawet nie chodzi o to, żeby go mieć gdzieś, oprawić w ramkę i potem się go trzymać po prostu zębami i rękami za wszelką cenę, tylko po to, żeby samemu się naprawdę dobrze zastanowić, w co i dlaczego chcemy inwestować. I żeby mieć jakąś taką, nie wiem, przed samym sobą troszkę się przyznać, czy zastanowić, czy faktycznie będziemy się kierować analizą głównie fundamentalną, czy nie, czy może krypto, czy może po prostu będziemy działać pod wpływem intuicji i tak dalej. No to jest o tyle przydatne, że pozwala naprawdę próba spisania tego i przelania tego na papier naprawdę wymusza na nas zastanowienie się i próbę ubrania w słowa tego, co być może czasami czujemy gdzieś tak intuicyjnie albo próbujemy podejmować te decyzje tak pod wpływem chwili, no bo wydają nam się, że one są przecież zgodne z naszymi założeniami. Więc to jest jedna rada. I druga rada, bardzo podobna, też związana z pisaniem i przepisywaniem różnych rzeczy. Prowadzenie dziennika transakcji, czy próba spisywania powodów dla różnych transakcji kupna czy sprzedaży, które podejmujemy, ale też takich, których nie podejmujemy, no bo się okazuje, że sporo błędów poznawczych możemy uniknąć w momencie, kiedy jakieś te procesy podejmowania decyzji, całej tej wiedzy czy całej tej decyzji nie trzymamy tylko u siebie w głowie, no bo podejmując decyzję w ten sposób okazuje się, że jesteśmy pod wpływem różnych właśnie błędów poznawczych, efektu potwierdzenia i tak dalej, można sobie sprawdzić, na Wikipedii jest kilkadziesiąt różnych błędów, cała lista można sobie czytać, no ale okazuje się, że w momencie, kiedy różne powody do podejmowania decyzji, te za i przeciw, mieścimy na prostej po prostu kartce papieru, że troszkę inna część naszego mózgu się włącza i to ta część odpowiedzialna za właśnie spokojne, rozsądne podejmowanie decyzji, a nie ta część odpowiedzialna za działanie pod wpływem intuicji, takiego instynktu. Tutaj sobie można rozszerzyć bardzo cały ten wątek i właśnie kwestie błędów poznawczych, tych różnych systemów myślenia, czytając książkę Daniela Kahnemana, noblisty, który się właśnie zajmował wpływem błędów poznawczych i emocji na inwestorów giełdowych. On tam bardzo fajnie opisuje te wszystkie różne problemy. I taki dziennik inwestycji po pierwsze pomoże troszkę ograniczyć te błędy poznawcze, a po drugie w momencie, jak popełnimy błąd albo jakieś tam akcje spadły, trochę pozwoli nam się zastanowić i być może wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Może się nauczyć na swoich błędach. No bo tu znowu psychologia, okazuje się, że jako ludzie jesteśmy bardzo słabi, że wręcz tragiczni, jak chodzi o przypominanie sobie powodów naszych decyzji. W sensie, jakbym kogoś tu ze słuchaczy zapytał, czemu na przykład dwa lata zrobił coś tam, albo kupił takie akcje, albo nie. Oczywiście od każdego bym dostał jakąś odpowiedź, tylko że te odpowiedzi niekoniecznie miałyby cokolwiek wspólnego z tym, jak ta faktycznie proces podejmowania tej decyzji wyglądał wtedy. No bo są badania potwierdzające to, że nasze mózgi w takiej sytuacji, kiedy są pytane o jakieś przyczyny podjęcia danej decyzji, one po prostu wymyślają na bieżąco to, co wydaje nam się, jak to wyglądało. No, więc żeby nie oszukiwać samego siebie i nie tworzyć jakichś tutaj wymyślonych przyczyn i powodów, które nie miały nic wspólnego, warto prowadzić taki dziennik, żeby faktycznie być w stanie chociaż troszkę się cofnąć do tego, co wiedzieliśmy, o czym myśleliśmy, jakie ryzyka widzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i być może w oparciu o to wyciągnąć jakieś wnioski, coś się nauczyć, uniknąć błędów w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. No więc rada bardzo prosta, czy może prosto brzmiąca, długopis, kartka papieru i spisać strategię albo jakąś spróbować ubrać w słowa to, czym się kierujemy, jak inwestujemy, i dwa, dziennik inwestycji spisać za, przeciw, żeby wrócić do tego w przyszłości.
No to bardzo ciekawe, że Michał właśnie jako taka rada dla początkujących mówisz o spisaniu tej strategii, bo wydaje mi się, przynajmniej na tyle, na ile ja z wieloma inwestorami rozmawiałem, że mało kto to robi, mało kto, niektórym się wydaje, że najlepszy mój plan to po prostu mieć strategię na zarabianie, a nie rozpisują tego jakoś dokładnie. I druga rzecz, dlaczego ciekawe, że akurat teraz to mówisz, bo w zeszłym tygodniu miałem okazję porozmawiać z Marcinem i Wuciem i też mówił mi, że w najbliższych, nie wie czy tygodniach, może i miesiącach, ma taki plan, żeby usiąść spokojnie na jakiś czas, żeby móc sobie w swoim portfelu dynamicznym od nowa go przebudować i właśnie rozpisać strategię, ją mocno tak przeanalizować, więc dla niego to też jest bardzo istotne. Ale myślę, że obie porady, zarówno spisanie takiej strategii inwestycyjnej, jak i prowadzenie dziennika, no to są bardzo, bardzo ciekawe i dające do myślenia porady, bo ile tutaj ja w swoim inwestowaniu strategię mam i staram się jej trzymać, to szczerze mówiąc dziennika nie prowadzę. I wrócę jeszcze tutaj, nawiązując do twojej wypowiedzi odnośnie tych błędów poznawczych, to ja również też tutaj serdecznie wszystkim, którzy inwestują na giełdzie, ale nie tylko, polecam publikację, książkę, publikację, to jest dość taka kobyłka, właśnie ją mam przed sobą, ściągam z półki, tak sprawdzę, ile ona tam ma stron, no gdzieś powiedzmy 600 stron. Sam tytuł książki to Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Bardzo cenna lektura. Też jeden z podcastów nagrywałem o tym, jakie są cenne i jakie książki polecam, i o tej książce właśnie też mówiłem.
Bardzo cenna lektura, ale też trochę przygnębiająca przynajmniej. Nie wiem, jakie ty odniosłeś wrażenie. Ja pamiętam, że jak to czytałem, to tak trochę mi było smutno. A to mówię, że dlatego, bo tam Kahneman w pewnym momencie stwierdził, że mimo tych tylu lat, w ogóle ile on się zajmuje tematem, tych dziesiątek czy setek badań, które on przeprowadził, że on wciąż nie jest odporny na te błędy poznawcze, że on tak samo jak przed rozpoczęciem tych badań, to po spędzeniu iluś tam lat nad tematem, że on dalej tak samo im podlega i tak samo ciągle się łapie, że dokładnie te same błędy poznawcze jakby wpływają na jego myślenie. Pamiętam, że mnie to tak mocno uderzyło, że to kurczę, to nie wiem, jak wyobraź sobie jakiegoś sprintera, który mówi, no mam złoty medal olimpijski, ale dalej mam problem, żeby, nie wiem, dogonić autobus na przystanku.
No tak, no wynika z tego, że jakby no też największym wrogiem jesteśmy my sami w inwestowaniu i właśnie nasze emocje, ale tak, no wiele zachowań jest tutaj z nami od wieków, można powiedzieć, ciężko tych błędów się wyzbyć. Słuchajcie, z mojej strony pytania do Michała się skończyły. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, o widzę, że tutaj w porę jeden ze słuchaczy poprosił o głos, więc już tutaj Karo Jacz, już udzielam ci głosu. Nie pozwalasz nam się pożegnać i bardzo dobrze. Oddaję tobie głos. Halo, halo, jeszcze musisz się odmutować, jeżeli chcesz tutaj pytanie zadać, bo głos masz już udzielony, słuchamy cię. Halo, halo. Okej. Była prośba o głos. Głosu udzieliłem, ale nie widzę tutaj pytania. Na czacie też nie ma żadnych nowych pytań. Jeżeli ktoś chce zadać jakieś pytanie Michałowi, no to tak jak mówię, jest to najlepszy moment. Ja oczywiście tutaj zachęcam, żeby spojrzeć na to ciekawe narzędzie, jakim jest Scrap, dla tych osób, które szukają rozwiązań, jak usprawnić dobór spółek, jak usprawnić inwestowanie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za tak liczną obecność, za aktywność.
Ja jeszcze mogę? Czy mogę jeszcze?
Oczywiście, oczywiście, nie ma problemu.
Jedno słowo dla wszystkich, którzy słuchają, bo ta wierchuszka, która słucha, to ona wie, o co chodzi, ale dla tych ludzi tam troszkę niżej, którzy są, to jest jedno takie zdanie, żeby się nie sugerować żadnymi airdropami po 150 tysięcy dolarów, żadnymi dźwigniami razy 200, że zarobisz, że all in, full depo, że tak dalej. Nie bierzmy za złe 3%, 2%, 5% rocznie ze spółek dywidendowych. Nie wchodźmy all in. To jest procent składany, to jest efekt kuli śnieżnej. Róbmy pomału, działajmy. Ja też czasem wrzucam jakieś tam zagrywki u siebie, nie wiadomo jakie. Nie. To można sobie robić, jak jest coś z tyłu, tak? Jak jest coś z tyłu, to można sobie, można się bawić, można sobie grać. Ale nigdy nie ryzykujmy więcej, niż możemy stracić. Nie negujmy spółek dywidendowych, które wpłacą 3%, gdzie powiedzmy jest inflacja 16%, tak jak w Polsce. To jest zawsze dobre. I tylko tyle na koniec. Cześć, trzymajcie się.
Dzięki, Góral, za kilka rad na sam koniec. Tutaj jeden ze słuchaczy przed chwilą też poprosił o głos, ale chyba się z tego wycofał. Także jeżeli, słuchajcie, nie ma więcej pytań, to ja serdecznie dziękuję, tak jak już mówiłem, wam wszystkim za wysłuchanie nas, za aktywny udział. Tutaj Góral jak zwykle bardzo aktywny. Także tobie też dziękuję, no ale przede wszystkim dziękuję, Michał, tobie, że znalazłeś dla nas czas, że podzieliłeś się tutaj i swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, wynikami po części swoich badań, bo na szczegółowe wyniki, jak mówiłeś, jeszcze chwilkę musimy poczekać, ale już niedługo. Także Michał, bardzo, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą obecność i za rozmowę.
Jasne, nie ma sprawy. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze w ostatnim słowem mogę zdradzić, że w najbliższych tygodniach pojawi się nowa wersja Scruba. Nazwa robocza Scrub 2.0, więc pewnie chwilkę po tydzień, może 2-3 tygodnie po opublikowaniu tych badań, które planujemy, też pojawi się nowa odsłona Scruba. Więc też już tak zaocznie trochę zapraszam do sprawdzenia nowej wersji. Powinno być trochę ładniej, na pewno prościej, jak chodzi o automatyzację, więc no, zapraszam.
Jasne. A ja na sam koniec jeszcze tutaj chciałbym poprosić wszystkich o tutaj obserwowanie wieczorową porą, czy na Twitterze, czy też X-ie, czy na Spotify, gdzie możecie poprzednie rozmowy, czy też nagrania wysłuchać. Także serdecznie wszystkich zapraszam do tego, jeżeli chcecie być tutaj na bieżąco ze wszystkimi rozmowami, to was serdecznie do tego zapraszam. No i wszystkim tutaj bardzo dziękuję za udział. Dobrej nocy. Cześć.
Dobranoc.